Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się, audycję realizuje Ryszard Wojtowicz. Dziś zajmiemy się grabieżami dzieł sztuki.
Zaczęto wyciągać skrzynie, których od zakończenia wojny nie wyciągano i nagle się okazało, że w jednej ze skrzyni znajdują się dziwne kawałki płyt w liczbie 33, bo wiadomo, że to wszystko było odlewane we fragmentach, ale napisy na bordiurach wcale nie wskazywały, jak wcześniej uważano, że są to płyty pochodzące z terenu III Rzeszy, tylko że są to płyty z Poznania.
Między innymi o tych płytach będzie mowa. Za najcenniejszy, utracony podczas wojny obraz uważa się portret młodzieńca pędzla Rafaela, własność Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi bazę danych, która obejmuje blisko 63 tysiące pozycji obrazów, rzeźb, wyrobów rzemiosła artystycznego. Poszukuje się prawie 7 tysięcy obrazów twórców polskich, w tym kilkadziesiąt płócien Aleksandra Gierymskiego, tego od szczęśliwie odnalezionej pomarańczarki, podobnie Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego. Wśród 7,5 tysiąca zagrojonych dzieł malarstwa obcego pojawiają się nazwiska takich mistrzów jak Rubens, Rembrandt czy Dürer. Co pewien czas, na szczęście, ukazuje się wiadomość o odzyskaniu jakiegoś dzieła sztuki. W tych dniach wraca do Wrocławia obraz zatytułowany Święty Iwo wspomaga biednych, Jakoba Jordensa, jednego z głównych przedstawicieli złotego wieku malarstwa flamandzkiego obok Rubensa i Van Dyka. Pod koniec audycji porozmawiamy na ten temat z dr Moniką Kunkę z działu rewindykacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a jednocześnie autorką niedawno wydanej książki Uprowadzenie Madonny, sztuka zagrabiona. Kiedy są szanse na odzyskanie dzieła?
Najlepiej, jeżeli posiadamy fotografię. A proszę po tym pamiętać, że zaledwie 10% dzieł sztuki czy pamiątek historycznych zarejestrowanych jako straty wojenne posiada swoje fotografie bądź jakiekolwiek inne przekazy ikonograficzne. To nawet często to, znaczy bywa, że nie jest to fotografia, ale jest to chociażby szkic, jakiś rysunek. I tylko o takie dzieła sztuki możemy skutecznie występować.
Do rozmowy z Moniką Kunkę wrócimy. Natomiast teraz posłuchajmy opowieści o dworkach wielkopolskich, o tym, jak wyglądały, jak były wyposażone i co się z nimi stało po wojnie. Doktor Agnieszka Łuczak, autorka wydanej przez IPN książki Utracone dekorum, jest znawczynią tego tematu. Tytuł książki Utracone dekorum.
To pojęcie ziemiańskiego dekorum użyła historyk sztuki Łucja Konradowicz-Miliszkiewicz, opisując siedziby ziemiańskie na Lubelszczyźnie. I ona zaproponowała właśnie pojęcie ziemiańskiego dekorum dla opisania całej tej sfery kultury, zarówno materialnej, jak i duchowej, która towarzyszyła siedzibom ziemiańskim. To był taki spójny zestaw właśnie symboli materialnych i duchowych, na które się składały właśnie zarówno te dobra materialne, czyli dzieła sztuki, ale one były w konkretnym kontekście. One nawiązywały do właśnie kultury ziemiańskiej. To była też architektura, to było też całe otoczenie, cały park, nawet zabudowa folwarczna, która tam była, a także cały określony styl życia. To było odwoływanie się do rozmaitych symboli, narodowych pamiątek, do pamiątek związanych też z myślistwem, podkreślanie odwiecznego związku szlachty polskiej z koniem. I muszę powiedzieć, że to ziemiańskie dekorum, ono promieniowało na również inne grupy społeczne, ponieważ antropolodzy kulturowi zauważają wpływ tego ziemiańskiego dekorum na przykład powstanie takiego skromniejszego, o wiele chłopskiego dekorum, a także ziemiańskie dekorum promieniowało na kulturę mieszczaństwa, finansjery, przemysłowców. Oni również nawiązywali do tych rodzajów, na przykład dóbr kultury, które były w pałacach i dworach, zbiorów portretów, zbiorów obrazów. One były bardzo podobne, jeżeli chodzi o tematykę, jak w dworach i pałacach. Problem jest taki, że budynki, architektura przetrwała znacznie dłużej niż wyposażenie wnętrz. Nie wiemy, nie wiedzieliśmy, co były wyposażone te dwory i pałace, ponieważ one zostały ogołocone najpierw w czasie okupacji niemieckiej przez Niemców, potem w czasie reformy rolnej. I dlatego właśnie trudno było dokładnie określić, co konkretnie było w tych dworach. Ja odszukałam dokumentacje, no źródła historyczne, rozmaite, niemieckie, polskie, z których udało mi się odtworzyć informacje na temat 222 tych dworów. Natomiast nie jest znana ani dokładnie liczba w ogóle ziemiaństwa polskiego, ani liczba tych dworów, ponieważ no, są bardzo płynne te szacunki. Szacuje się, że było to od 60 tysięcy do 100 tysięcy ludzi. No, była to elita. Było to 2% społeczeństwa polskiego, ale dokładnie nie wiadomo. I jeszcze dodajmy, że były też dwory niemieckie, prawda? Te dwory już nie miały oczywiście tamtego ziemiańskiego dekorum, o którym ja mówię, ponieważ nie miały tego całego programu narodowego, który był w dworach polskich. Te zbiory ziemiaństwa polskiego, które narastały po prostu kolejnymi dziesiątkami lat, przez stulecia, one nawiązywały do kultury szlacheckiej oczywiście, czyli znajdowały się tam portrety przodków w strojach szlacheckich, bardzo bogate biblioteki, portrety królów polskich. Przede wszystkim też były tak zwane miejsca trofealne, poświęcone właśnie tym wątkom narodowym i jednocześnie podkreślającym zasługi danego rodu. No i były też wątki jakby takie polityczne z historii Polski, czyli okres napoleoński, czyli powstanie listopadowe, mniej trochę powstanie styczniowe w Wielkopolsce, bardziej powstanie wielkopolskie i wojna polsko-bolszewicka.
Ja pamiętam takie niezwykłe spotkanie w Cichowie pod Kościanem z Leonem Bukowieckim. On znany był jako świetny filmoznawca, a był synem generała Mieczysława Bukowieckiego i Aleksandry Jadwigi Dzierży-Kraj-Morawskiej z Oporowa. To była rodzina Herbu Nałęcz.
Ten dworek miał wszystkiego razem 8 pokoi. Jak ojciec się miał żenić z bardzo bogatą i bardzo młodą i bardzo piękną dziewczyną, to nie mógł po ślicznym Oporowie wprowadzić jej do takiej, jak to ojciec to nazywał, chałupy. I dlatego tu powstał projekt dworu, który ojciec narysował razem z Rogerem Słaskim, znakomitym architektem poznańskim, dokładnie na wzór czegoś, co w Cichowie było, mianowicie takiego starego śpichrza z 772 roku, który niestety w 28 roku spłonął, ale zanim spłonął, posłużył dokładnie na wzór tego domu i to była weranda, otwarta cały czas, nikt nigdy dworu nie zamykał przed wojną i ta śliczna lodżia. I ten cudowny tutaj stał orzech.
W Cichowie, kiedy nagrywaliśmy, to było w latach 80., nie było jeszcze oczywiście skansenu filmowego, natomiast ten dom dzieciństwa Leona Bukowieckiego, zaprojektowany przez Rogera Sławskiego, no, ożył zupełnie, bo on przywiózł wiele pamiątek w walizce ogromnej, między innymi Biblię z wpisem Juliusza Słowackiego, ale przede wszystkim ożył ten dom dlatego, że on niezwykle barwnie opowiadał.
Dobrze, idziemy. To było tak zwane wyjście dziecięco kuchenne. I wejdziemy od najstarszej strony dworu, to znaczy od tej jednospadowej, którą ojciec zastał. Za wejściem głównym był hol zbrojownia, który wyglądał tak, bo to są wszystkie pamiątki rodzinne od XVI wieku do XX zebrane w jednym pokoju.
Co się z nimi stało?
No to reforma rolna to rozniosła na strzępy. Część też Niemcy wywieźli. Z tyłu jest spis, to co Niemcy wywieźli i to co potem zostało rozkradzione. Nam nie zostało nic. Cała ta zbrojownia olbrzymia, od XVI wieku zbierana, wszystko zostało kompletnie rozkradzione, a portrety rodzinne, które tu wisiały i z tej strony i tak dalej, zostały pocięte i pokrajane na kawałki w naszych oczach, żebyśmy mieli pamiątkę po tym, jak się zachowują ludzie. Biblioteka, gdzie było 5000 tomów, tu widzi pani mego ojca jeszcze, randze podpułkownika. To jest czaprak mego pradziadka, adiutanta marszałka Dawu, Augusta Bukowieckiego z bitwy nad Berezyną. Mieszkaliśmy wtedy w Poznaniu i w Poznaniu rodzina moja jako ostatnia w Polsce przyjęła Juliusza Słowackiego. Juliusz Słowacki zostawił nam taką śliczną Biblię w domu księdza wujka z 1848 roku. Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa testament na język polski przełożony przez księdza Jakuba Wójka SJ. Lipsk 1844. Autentyczna, jak pani widzi, przepiękna Biblia z cudowną dedykacją w domu w Bukowieckich. To w, to znaczy wielmożnych, tak się wtedy w skrócie pisało, Bukowieckich. Wracający z emigracji Juliusz Słowacki, gościnnie przyjęty i schroniony, tę książkę na pamiątkę zostawił. 2 maja 1848 roku. List Słowackiego z Paryża, dziękujący za wspaniałe przyjęcie, za pobyt w Poznaniu, mam też w oryginale Słowackiego. List był przesłany drogą grzecznościową, nie przez oficjalną pocztę.
Pani też się spotkała z tym dworem i z historią tego, co było wewnątrz dworu.
Tak, udało mi się odtworzyć na podstawie materiałów, które są w Muzeum Regionalnym w Kościanie, wyposażenie tego dworu w Cichowie. Tam bardzo właśnie takim charakterystycznym elementem było to miejsce trofealne. To była zbrojownia, którą nawet rodzina nazywała muzeum. To znaczy, że nadawała już po prostu mu taką rangę, ponieważ no właśnie te muzea, które były w dworach i pałacach, często no, historycy sztuki nazywają żywymi muzeami. To były muzea, pośród których żyli ludzie i na bieżąco czerpali właśnie z tych dzieł sztuki, które tam były umieszczone. Zazwyczaj były umieszczane, no, wiadomo, szable, jakieś tam elementy husarskie nawiązujące do odsieczy wiedeńskiej. I tak samo było w tej zbrojowni w Cichowie. Też były obiekty z okresu odsieczy wiedeńskiej, były obiekty z okresu epoki napoleońskiej, był nawet pistolet, z którego według anegdoty rodzinnej Napoleon miał strzelać do orła polskiego, który był umieszczony na szczycie wieży ratuszowej Międzyrzeczu, bo ktoś powątpiewał w jego zdolności strzeleckie. Natomiast jeszcze ponad to w tej zbrojowni w Cichowie umieszczono broń z I wojny światowej, a także nawet karabiny maszynowe.
To jest album Cichowa, gości wszystkich od 1911 roku, zresztą śliczna fotografia dworu, najpiękniejsze dwie fasady, zupełnie cudowne wpisy do tego pamiętnika. No, generał Sikorski, szef sztabu generalnego, generał dywizji, 5,5 tysiąca podpisów gości naszych, między innymi generał Haller, generał Medwedowski, cała masa różnych bardzo wielkich ludzi. Śliczny obrazek klasztoru w Lubiniu z tym cudownym gotyckim szczytem i smukłą wieżą. Portrety moich rodziców, portrety pani A.S. Romerowej, znanej malarki. To ojciec właśnie jak był mianowany generałem, 28 rok, i matka kiedyś uchodząca za wspaniałą zupełnie piękność.
No, Aleksandra Bukowiecka była postacią niezwykłą. Przede wszystkim jako bardzo młoda osoba najpierw się zaangażowała w edukację dzieci okolicznych chłopów, dbała właśnie o ich katechezy, o ich naukę czytania, pisania, a w momencie, kiedy wybuchło powstanie wielkopolskie, właściwie aktywnie się włączyła w udział w tym powstaniu i ona kontynuowała takie prace organizacyjne, które rozpoczął jej mąż, który musiał pojechać do Warszawy i nawet sfinansowała właśnie kompanię, ćwiczyła ją według regulaminu. Ponadto razem ze swoimi fornalami, co świadczy właśnie o idealnych stosunkach, jakie panowały, z fornalami z Cichowa i z Międzychodu wykradła z Poznania i z Biedruska 300 karabinów, amunicję, kulomiot, 100 granatów ręcznych, przechowała je w piwnicach dworu w Cichowie, a następnie w styczniu 1919 roku wyruszyła z kompanią lubińską do Lubinia, gdzie zawiesiła na kościele ojców benedyktynów sztandar narodowy.
Aleksandra Morawska-Bukowiecka tragicznie zakończyła życie, bo Niemcy nie mieli dla niej litości. A jak to było z dworem w Cichowie? Czy on też został ograbiony przez Niemców?
Znaczy, dwór w Cichowie w stosunkowo dobrym stanie przetrwał całą okupację, natomiast został rozgrabiony w okresie reformy rolnej, ponieważ ten dwór został przejęty na rzecz, zdaje się, milicji obywatelskiej. Tam, o ile dobrze pamiętam, był jakiś ośrodek wypoczynkowy dla milicji. A później taki piękny renesans przeżył w okresie kręcenia filmu Andrzeja Wajdy Pan Tadeusz i był Soplicowym.
O te jeziora, co wokół rozlane, borów i lasów i ciszy potęga. To, co się kocha, na zawsze zostaje. Otwarta przed nami do czytania księga. Zosia w ogrodzie, anielska czy ziemska, i ta siła zwiewna stała czy ulotna. Spojrzał Tadeusz, zgubił się i nie wie. Widział, czy się zdawało, że wybraną spotkał. Gerwazy, kratazy, husy albo sokół. Nie masz zgody, mo panku, spory na co dzień. Soplicowie, Choreszkowie, a Moskal na karku. Dziwnie zadumany ksiądz Robak dobrodziej. Kłócą się sprzątać, oczyścić, dom przygotować, to cnoty przybędzie. A sędzia na to zrobić powstanie. Ja z synowcem na czele i jakoś to będzie. Kłócą się rzeczony, wzruszony głęboko, młodzi przy szablach, a oddech wstrzymany, roch niezapomniany, wolne Soplicą. Kłócą się i kochają.
rodzą się i spiskują. Godzą się i spiskują.
Z Leonem Bukowieckim płynęłam w stronę przeszłości.
Newy, widzi pani? Górą, górą, nad nami. Newy, perkozy. Przed wojną tego było do diabła i trochę, bo były ryby. Wszystko zostało kompletnie wyłowione, a ojciec dopełniał to jezioro. 2000 karpi rocznie się wrzucało do jeziora. Malutkich oczywiście. No, około połowa została przez szczupaki i tam inne ryby zjedzona, ale po pewnym czasie mieliśmy karpie olbrzymie. I sposób zaopatrywania dworu był taki, że rybak płacił 2000 za dzierżawę całego jeziora rocznie, a poza tym tyle ryb, ile dwór zażąda. Taka było, bo wiadomo było, że my nie zażądamy 1000 ryb na przykład, bo po co? Tylko jak byliśmy sami, no tam 2-3 jakieś porządne ryby, jak byli goście, no to 10 porządnych ryb. A to nie była żadna sztuka, to się w 5 minut łowiło, prawda?
Tak jak docierałam do Cichowa i spoglądałam na mapy, to sobie uzmysłowiłam, że tu było w okolicy kilka znaczących majątków.
No tak, oczywiście był naprzeciwko Mełpin Unrugów. To był brat admirała Unruga, dowódcy naszej floty przed wojną. Był obok Mszczyczyn Żółtowskich, był Mechlin Skrzydleckich, był Łęk Gordziałkowskich, Kadzewo Żółtowskich. Była Jerka, to była domena państwowa dzierżawiona przez Wańkowiczów, przez brata Melchiora Wańkowicza, Olgierda, którego prześliczna córka Hania, w której się kochałem na zabój. Ale Hania to była moja pierwsza miłość, bo miałem lat 7, a ona 6. I to jednak wytrzymało 3 lata. Potem wyszła za mąż za mego kuzyna Franciszka Morawskiego, który napisał zresztą śliczną opowieść o Turwi i Kopaszewie. Myśmy na wakacjach się wymieniali. Jeden dzień był bal tutaj, drugi dzień był wieczorek tam, trzeci dzień był tam i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że muszę powiedzieć, Cichowo leżące w stosunku do tych majątków bardzo centralnie, aczkolwiek dojazd był trudny, nie było żadnej szosy ani niczego, było, no i ze względu na to cudowne jezioro, było takim pièce de résistance, tak powiem, tu wszyscy się zjeżdżali. 40 osób przy stole nie było dla nas dziwactwem jakimś. Będziemy wracać. Zresztą za chwilę pokażę pani album wpisów cichowskich, jak już wrócimy. I wtedy pani zobaczy, jacy ludzie tu bywali i jakie wpisy są w tej książce pamiątkowej, która się cudem uchowała z pożaru, jaki nam zrobiła biblioteki na to, co się nazywa reforma rolna. No, spalili wszystko, ale udało się gosposi mojej z narażeniem życia wyciągnąć kilka wspaniałych rzeczy, które mam przy sobie. 12 kilo papierów przywiozłem z Warszawy, żeby panią usatysfakcjonować.
Dziękuję panu.
Agnieszka Łuczak.
No, udało mi się znaleźć informacje o 222 dworach i pałacach wielkopolskiego ziemiaństwa, które zostało spenetrowane przez te niemieckie instytucje zajmujące się grabieżą. Przy czym właśnie skoncentrowałam się tylko i wyłącznie na tej grabieży instytucji, ponieważ tylko do tego są dokumenty. Natomiast jeżeli chodzi o grabież prywatną, która miała miejsce i była bardzo powszechna, nie mamy na ten temat żadnych takich źródeł, które historyk może uznać za wiarygodne. Jeździły takie specjalne Einsatzkommanda, które no, dostawały samochód, tam byli często zatrudnieni historycy sztuki, profesorowie, naukowcy zatrudnieni na Uniwersytecie Rzeszy w Poznaniu i oni poza swoimi zajęciami na uniwersytecie musieli kilka dni w tygodniu pracować dla tego generalnego powiernika. To był właśnie ten urząd, który zajmował się tą grabieżą, który właśnie wywoził te obiekty sztuki w głąb Rzeszy i oni musieli jeździć po poszczególnych pałacach i robić taką selekcję, żeby w pierwszej kolejności wywozić te najcenniejsze dzieła sztuki. I tam czasami są raporty potem już, że brakuje benzyny. No po prostu nie byli w stanie przerobić tego. Mieli za mało ludzi, mieli za mało sprzętu, na szczęście, prawda? Ale też były takie sytuacje, że pierwszym szefem tego Urzędu Generalnego Powiernika, właśnie tego podporządkowanego Himmlerowi, był profesor Hans Schleif, archeolog. Jego ojciec był antykwariuszem w Berlinie. No i do tego stopnia kratu, między innymi właśnie rzeczy Gołuchowa, że nawet wywołało to zaniepokojenie tych jego przełożonych, ponieważ no już to było bez umiaru i ta liczba tych rzeczy, których nie mogli się oni doliczyć, była tak duża, no że stracił to stanowisko swoje, otrzymał zakaz wjazdu do kraju Warty, no ale bardzo nie cierpiał, ponieważ otrzymał jakby następne polecenie robienia wykopalisk archeologicznych w Olimpie, w okolicach Aten. Przy czym zwróciłam uwagę na takie wspomnienia profesora Czesława Łuczaka, który w czasie wojny pracował w niemieckim urzędzie, gdzie się świetnie w ogóle nauczył języka niemieckiego. I on napisał w tych wspomnieniach, że te spisy wywozowe, do których ja na przykład dotarłam, które się zachowały, które teraz są jakby fizycznym, namacalnym dowodem na tą grabież, one były pisane dopiero po pierwszym akcie grabieży. Pierwszy akt grabieży miał miejsce, kiedy wchodzili Niemcy, kradli najbardziej wartościowe przedmioty, a w tych spisach już spisywano mniej wartościowe rzeczy, przy czym tam często było wymagane, żeby podawać ich wartość w markach niemieckich, no i ta wartość często była zaniżana.
Jaki był sposób grabieży?
Przede wszystkim trzeba podkreślić, że te zbiory sztuki, zbiory dóbr kultury opuszczały majątki. Można powiedzieć, że do 1942 roku przede wszystkim opuszczały majątki i były wywożone w głąb Rzeszy, do Berlina. A po 1942 roku, kiedy Arthur Greiser zdominował tę grabież, one były wywożone z majątków, ale przede wszystkim były wykorzystywane przez rozmaite niemieckie instytucje do rozmaitych celów, ale on bardzo dbał o to, żeby one pozostały na terenie kraju Warty, ponieważ to był ten tak zwany okręg wzorcowy, Mustergau, i te dobra kultury miały służyć oczywiście Niemcom. I są przypadki właśnie, że te dzieła sztuki, a czy tam wartościowe przedmioty, były po prostu sprzedawane w antykwariatach, z nich miał być zysk finansowy. Książki były oddzielane, książki polskie szły na makulaturę, książki niemieckie były sprzedawane dalej. Przy czym tutaj jako taką anegdotę muszę dodać, że mi się ten model grabieży, który był na terenie okupowanej Wielkopolski, kojarzy z dwoma filmami. To znaczy ten pierwszy model, ten taki właśnie grabież na rzecz niemieckich instytucji, wywożenie w głąb Rzeszy i wzmacnianie III Rzeszy, mi się kojarzy z tym filmem Spielberga Poszukiwacze zaginionej Arki. I tak rzeczywiście momentami było, że w tym okresie te instytucje grabieżcze zostały podporządkowane takiej organizacji Dziedzictwo Przodków. Ono się nazywało po niemiecku Das Ahnen Erbe. I tam właśnie przewodniczącym tej organizacji był Heinrich Himmler i oni tak naprawdę chcieli stworzyć jakąś taką uniwersalną encyklopedię germaństwa, ale poszukiwali no przede wszystkim jakichś takich śladów tego osadnictwa wczesnogermańskiego. To było taki rodzaj jakby neopogaństwa. I ta działalność Himmlera nawet budziła mieszane uczucia samego Hitlera. On tam mówił, czy on nie przesadza czasami. I ja na przykład w Berlinie, jak przeglądałam te dokumenty tej instytucji, to tam na przykład są z terenu całej Europy zebrane kamienne groty z tymi właśnie wczesnogermańskimi takimi znakami. I jest masa dokumentacji fotograficznej. Na przykład szczególną właśnie wagę przywiązywali oni do średniowiecznych obiektów i próbowali właśnie je ściągnąć do takiej siedziby wybudowanej właśnie specjalnie dla tych funkcjonariuszy SS do Wewelsburgu, gdzie tam odprawiali takie neopogańskie rozmaite uroczystości. I dlatego to mi się skojarzyło właśnie z poszukiwaczami zaginionej Arki. Natomiast ten drugi model, który zaczął dominować po 1942 roku, polegał na tym, że ci nazistowscy dygnitarze próbowali nawzajem no, przejąć kontrolę nad tymi najcenniejszymi dziełami sztuki, no z pazerności zwykłej. To było takie walka o najlepsze, najbardziej pożądane rewiry łowieckie. I mi się to skojarzyło z tym filmem Allo, Allo.
Doktor Agnieszka Łuczak, autorka książki Utracone dekorum, opowiada o grabieży wielkopolskich dworów i o tym, co w tych dworach się znajdowało.
Teraz co znajdę? Aha. Były rozmaite portrety, bo wiadomo, że to się też zmieniały. Mody się zmieniały, prawda? Sposób, w jaki kobiety się ubierały. W XVIII wieku chodziły tak wydekoltowane, niemalże do pępka, że w XIX wieku było to wstrząsające, a te portrety w tych strojach zostały i wisiały. I tak właśnie było w majątku Mycielskich. I tak wspominała właśnie Janina Spódka-Maruż-Żółtowska, która bardzo złośliwie opisała te wszystkie majątki, ale dzięki tej jej złośliwości teraz mamy w miarę żywy obraz tego, co tam było. Ja może zacytuję. Całkiem inny jest portret Anny Zmielżyńskich-Mycielskiej, primowoto Gajewskiej, damy z czasów dyrektoriatu, rozwiedzionej z pierwszym mężem. Mycielski z trudem przyznał się do jej imion i do tego, że była jego prababką. Panna Helena zasłaniała portret makatką, gdy do domu zjeżdżały duchowne osoby. Anna Zmielżyńskich przykryta jest lekką białą tuniką rozciętą na boku, a odsłaniającą lewą pierś i nogi po kolana, zdobne tylko w sandałki.
I te wszystkie portrety zniknęły.
No tak, w dużej mierze zniknęły. Myślę, że no niekiedy wypływają w antykwariatach albo też czasami trafiły do muzeów. Czasami oddają to rodzinie, czasami nie, to różnie bywa. Natomiast no niekiedy też udało się ziemianom ocalić. Ale mam taką sytuację, no taką właściwie symboliczną, jeżeli chodzi o dwór Brodowskich w Psarach. To są Psary, okolice Ostrowa Wielkopolskiego. I tam była taka sytuacja, że właściciel, Aleksander Brodowski, pasjonował się fotografią i na początku XX wieku zrobił zdjęcia wszystkich wnętrz na szklanych kliszach. I to jest chyba jedyny pałac polskiego ziemiaństwa, który jest tak udokumentowany, to co tam było. Przy czym to jest tak, że on został wybudowany, ten dwór, w stylu polskim nadwiślańskim. Ten styl wymyślił profesor Józef Czajkowski z Krakowa, bardzo znany historyk sztuki. I on prawdopodobnie również właśnie te wnętrza też zaaranżował też w tym stylu polskim nadwiślańskim. Przy czym ten dwór został najpierw właśnie okradziony przez Niemców, zachował się spis niemiecki. Potem mam relacje rodziny, czy tam okolicznej ludności, że ten Niemiec, który tam był tym Treuhänderem, bo oni się tak nazywali, którzy jakby dostali w powiernictwo zarządzanie tym majątkiem, ukradł sam dla siebie trochę tych zbiorów. Następnie funkcjonariusz UB przyjechał i ukradł to, co zostało. Także jak ta rodzina tam przyjechała, na krótko, bo w czasie reformy rolnej ziemianie nie mogli przebywać w powiecie, w którym był ich majątek, no to właściwie to, co im tam zostało, to tylko te szklane klisze z tymi zdjęciami. No ja dostałam je od pani Brodowskiej, mogliśmy je opisać. Przy czym, co ciekawe, i to jest też charakterystyczne, żeby nie traktować tych niemieckich spisów wywozowych, należy je traktować z dystansem, ponieważ one nie doceniały tej wartości, jaką były te zbiory polskie. One patrzyły na to z punktu widzenia kultury zachodnioeuropejskiej, niemieckiej. I tam o tym właśnie dworze w Psarach, o tym wyposażeniu jest napisane, że zbiory nie przedstawiają większej wartości. A to było wszystko w stylu polskim, nadwiślańskim. W tej chwili no, miałoby to niesamowitą, gdyby się zachowało, miałoby to niesamowitą wartość.
Piękno utracone, utracone dekorum. Najcenniejsze w Wielkopolsce były kolekcje pałacowe. Ich ranga spowodowała, że znalazły się w orbicie szczególnego zainteresowania i rywalizacji niemieckich grabieżców. Dotyczyło to kolekcji z Gołuchowa, zbiorów w Dobrzycy, Siekowie i Rusku oraz zbiorów rogalińskich. Chyba najbardziej smakowitym kąskiem były zbiory gołuchowskie.
Jeżeli chodzi o zbiory gołuchowskie, które były takim właśnie smakowitym kąskiem, no to tam się sprawa opierała często o Hitlera, bo każdy za pomocą swoich rozmaitych znajomości próbował przejąć zarówno tę słynną Wielką Trójkę ze zbiorów Czartoryskich w Krakowie. Przypomnijmy, że ten portret młodzieńca Rafaela z tej Wielkiej Trójki Czartoryskich to dziś jest numerem 1 na liście utraconych dzieł sztuki przez Polskę, bo to jest jedno z tych bardziej wartościowych rzeczy. No, drugą była ta dama z łasiczką, którą odzyskał w 1946 Karol Estreicher i przywiózł do Polski. No i teraz to jest nasz numer jeden, który my mamy. Natomiast to były wszystko zbiory arystokracji, zbiory ziemiaństwa, czyli one były naprawdę wysokiej klasy. A jeżeli chodzi o zbiory gołuchowskie, to księżna Ludwika Czartoryska tuż przed wybuchem wojny wywiozła najważniejsze te zbiory do Warszawy, gdzie zostały zamurowane ich siedzibie w piwnicy na ulicy Kredytowej, po czym zagrożono jej przesłuchaniami gestapo i ona zdradziła, gdzie są te dzieła sztuki zamurowane i zostały przejęte do Muzeum Narodowego w Warszawie, które było wówczas administrowane przez Niemców, a potem zostały te obiekty sztuki, znaczy przez całą wojnę rozmaite instytucje niemieckie toczyły jakby batalię o to, komu się uda przejąć. Między innymi Greiser próbował je odzyskać, powołując się na przykład na jakieś prawo XIX-wieczne. Także zupełnie kuriozalne tam były sytuacje. Potem w 1944 roku te zbiory zostały ewakuowane do Fischhornu w Austrii. I potem przez Moskwę w 1956 roku wróciły do Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie są do dziś, stanowią ozdobę ekspozycji, bo to są rzeczywiście obiekty sztuki numer jeden na świecie.
Doktor Agnieszka Łuczek opowiadała o stratach, jakie poniosły wielkopolskie dwory i pałace w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym. Bogatą informację na ten temat znajdziemy w jej książce zatytułowanej Utracone dekorum, wydanej przez IPN. Na zakończenie spotkań z kulturą wracamy do odzyskanego przez Wrocław obrazu.
Od czasu do czasu zdarzają się takie miłe historie, jak ta, o której mówi się w ostatnich dniach, a mianowicie powrót obrazu Jakoba Jordensa, Święty Iwo wspomaga biednych, do Wrocławia. Pani doktor Monika Kunke jest historykiem sztuki i zastępcą pełnomocnika w Ministerstwie Spraw Zagranicznych do spraw rewindykacji. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Sprawa wrocławskiego obrazu to chyba sukces.
Tak, to wielki sukces, choć dochodziliśmy do tego sukcesu przez 6 lat, bo obraz się pojawił, miał się pojawić na aukcji w Londynie, w Sotheby, w grudniu 2008 roku. No, oczywiście, że pełna dokumentacja została przygotowana, przesłana do domu aukcyjnego, która potwierdzała, że to jest obraz pochodzący z Wrocławia, przygotowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które prowadzi bazę danych dotyczącą zaginionych dzieł sztuki. Jednak negocjacje z domem aukcyjnym trwały bardzo, bardzo długo. Musieliśmy dosyłać dodatkowe materiały, prowadzić negocjacje, ale zakończył się sukcesem i obraz, przepiękny obraz rzeczywiście, wraca do Wrocławia. Zresztą to jest szkic, ale tak mistrzowsko wykonany, że można go uznać za pełnowartościowe arcydzieło. Obraz, dla którego był szkicem, w tej chwili znajduje się w Muzeum Królewskim Sztuk Pięknych w Brukseli.
Pani wspólnie z Włodzimierzem Kalickim napisała książkę Uprowadzenie Madonny, sztuka zagrabiona. I to jest też opis losów polskich kolekcji zagrabionych przez nazistów i przez Armię Czerwoną. I to jest też historia tych dzieł sztuki, które wędrują gdzieś i próbujemy je przywieźć do kraju.
Tak, to jest zbiór 11 opowiadań. Opowiadań o dziełach sztuki bardzo różnych, bo i tych, które znajdowały się w kolekcjach, a więc w zbiorach dzieł sztuki gromadzonych z myślą o stworzeniu muzeum, jak chociażby obraz Rafaela Santi, portret młodzieńca ze zbiorów Muzeum Czartoryskich, poprzez dzieła sztuki, które po prostu zdobiły dwory, pałace arystokracji, jak chociażby Nieborów pod Warszawą, w którym to rozdziale dotyczącym właśnie Nieborowa opisujemy losy globusów Coronellego czy starożytnej rzeźby. Dalej są to zbiory, które chyba nawet nikt by nie zauważył. Nie zauważył, że one w ogóle tam były. Mianowicie wspaniała średniowieczna kołatka, która znajdowała się w Czerwińsku pod Warszawą, która została zrabowana przez niemieckiego profesora. Zaginęła, do tej pory nie ma. Opisujemy również dzieła sztuki, czy raczej los dzieł sztuki, które tak naprawdę nigdy z Polski nie wyjechały, zostały skutecznie ukryte. No, niestety takich skutecznych ukryć, czy ukrywania dzieł sztuki nie było wiele. No, tutaj bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki, która przeleżała, jak wszyscy wiemy, ukryta w Lublinie, no to jest w zasadzie wyjątkiem. Opisujemy te dzieła, które były i które wróciły, te, które były i które w dalszym ciągu poszukujemy z bardzo różnych kolekcji.
Także to jest taka praca detektywistyczna trochę.
Tak. To jest to, muszę powiedzieć, że taka praca, która przynosi ogromną satysfakcję dla mnie, że osobiście opisujemy też historię obrazu Pompeo Batoniego, który z kolei został wywieziony przez Niemców z Wilanowa, trafił na tereny Rzeszy, a tam został przejęty przez Armię Czerwoną, wywieziony w przeciwnym kierunku. I dopiero udało się ten obraz odzyskać w latach 90. No i miałam tę przyjemność w tej restytucji brać udział. Także to jest takie dla mnie niesłychanie osobiste przeżycie i tak to też opisuję.
No, taki najgłośniejszy przypadek restytucji to chyba pomarańczarka.
Najgłośniejsze może też dlatego, że to jest wyjątkowy obraz.
Tak,
bardzo przepiękny obraz. I ponieważ on się pojawił na aukcji w Niemczech, ponieważ tak trudno było stamtąd go odzyskać, ponieważ no niestety posiadacz nabył prawo własności do tego dzieła sztuki, ponieważ takie jest prawo niemieckie. I po 30 latach posiadania dzieła sztuki w złej wierze, czyli ze świadomością, że pochodzi z grabieży wojennej, że zostało skradzione, że nielegalnie wywiezione z Polski, staje się właścicielem. Także tutaj te negocjacje były bardzo utrudnione, stąd też zdecydowano się na wyłożenie pewnej sumy pieniędzy, aby ten obraz do Polski powrócił, no i aby zachwycał w dalszym ciągu.
I ciąg dalszej rozmowy z dr Moniką Kunkę. Takich odzyskanych dzieł sztuki, ile można odnotować po wojnie?
Po wojnie, no nikt nie prowadził ewidencji tych dzieł.
A to kilkadziesiąt, kilkaset?
Nie, po wojnie, czyli po 45 roku, to są tysiące. Opowiadam w tym momencie o dziełach sztuki, które powróciły po 89 roku do Polski. Natomiast po wojnie była prowadzona, zakrojona na bardzo szeroką skalę akcja rewindykacyjna. Nasi przedstawiciele Polski, czyli tacy, jakbyśmy powiedzieli, monuments men, poszukiwali dzieł sztuki wywiezionych przez Niemców, które trafiły na teren późniejszej strefy okupacyjnej amerykańskiej, brytyjskiej. I te dzieła sztuki stamtąd w dość dużej ilości wracały. Oczywiście to było zdecydowanie mniej, zaledwie część tych dzieł sztuki, która wyjechała. Na to się jeszcze oczywiście nałożyła grabież później radziecka. Te dzieła sztuki, które trafiły do strefy okupacyjnej radzieckiej, zostały następnie przewiezione do Moskwy i do Leningradu. Poznań powinien pamiętać słynny powrót sprzed lat, no już ponad 20 płyt fiszerowskich do katedry poznańskiej. Do Szamotu też wróciła jedna płyta, które to płyty zostały wywiezione przez Niemców i właśnie przejęte przez Armię Radziecką, wywiezione do Leningradu i tam przez zupełny przypadek, tylko dlatego, że wylała Newa, to one, można powiedzieć, wypłynęły. Po prostu zostały zalane magazyny Ermitaża. W związku z tym trzeba było zobaczyć, co tam jest. Zaczęto wyciągać skrzynie, których od zakończenia wojny nie wyciągano. I nagle się okazało, że w jednej ze skrzyń znajdują się dziwne kawałki płyt w liczbie 33, no bo wiadomo, że to wszystko było odlewane we fragmentach, ale napisy na bordiurach wcale nie wskazywały, jak wcześniej uważano, że są to płyty pochodzące z terenu III Rzeszy, tylko że są to płyty z Poznania. I dzięki takiej identyfikacji, wówczas przy sprzyjających warunkach politycznych, też takie płyty mogły do Polski wrócić.
Takich skrzyń jest pewnie więcej. I w Moskwie, i gdzieś tam.
Podejrzewamy, że tak. Podejrzewamy, że tak. Tam przecież znajdowało się bardzo dużo dzieł sztuki. Słynna kolekcja Was Gołuchowski. Skąd wróciła? No wróciła z Moskwy.
Takie niespodzianki zdarzają się od czasu do czasu jednak tylko, prawda?
Teraz niestety tak. To jest najczęściej sprawa przypadku. Oczywiście, że można przeglądać bardzo intensywnie katalogi aukcyjne, ale to wiadomo, że te aukcje się na całym świecie odbywa dziennie. No to są tysiące. To są tysiące, a co najmniej kilkadziesiąt w tych największych domach aukcyjnych. Też trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Mamy słabą, niewystarczającą dokumentację, aby występować o zwrot dzieła sztuki. Możemy odzyskać to, co taką dokumentację posiada. Czyli najlepiej, jeżeli posiadamy fotografię. A proszę po tym pamiętać, że zaledwie 10% dzieł sztuki czy pamiątek historycznych zarejestrowanych jako straty wojenne posiada swoje fotografie bądź jakiekolwiek inne przekazy ikonograficzne. Znaczy bywa, że nie jest to fotografia, ale jest to chociażby szkic, jakiś rysunek. I tylko o takie dzieła sztuki możemy skutecznie występować. Oczywiście, że zdarzają się sytuacje takie, że osoba wstawiająca obraz na aukcję, nie mając świadomości, że został on zrabowany wcześniej w Polsce, nie usuwa znaków własnościowych. Mieliśmy taką sytuację w Hamburgu parę lat temu na aukcji. Pojawił się obraz, portret Jana III Sobieskiego, który nie figurował w naszych stratach wojennych. Może figurował, tylko nie miał fotografii, ponieważ nikt wcześniej tego obrazu nie sfotografował. Obraz zresztą pochodzący z kolekcji Rapperswilskiej. Miał z tyłu zachowane znaki własnościowe Muzeum Narodowego w Warszawie.
I to wystarczyło?
I to wystarczyło. No, okazało się, że osoba, która wstawiała, stosunkowo młody człowiek, odziedziczył walizkę jakichś tam dzieł sztuki po swoim dziadku, właśnie zmarłym, i postanowił to wszystko po prostu zawieźć do domu aukcyjnego. I tak zrobił. No więc jak się zorientował, że jest to rzecz skradziona z Polski, znaczy uświadomiliśmy to nasz konsul generalny wtedy w Hamburgu, oczywiście całą aukcję wstrzymał. Udało się wynegocjować bezwarunkowy zwrot do Polski. Ale to jest przykład, kiedy my się dowiedzieliśmy o tym, że portret Jana III Sobieskiego pochodzi z kolekcji polskiej ze znaków własnościowych, które były z tyłu. Gdyby usunięto te znaki własnościowe, wyczyszczono by całkowicie obraz, nikt nigdy nie udowodniłby, że on pochodzi z polskiej kolekcji.
Zapewne nigdy Polska nie odzyska wszystkich zagrabionych przez niemieckich nazistów i Armię Czerwoną dóbr kultury. Tropi je w książce Uprowadzenie Madonny, sztuka zagrabiona, dr Monika Kunkę, która jest zastępcą pełnomocnika do spraw rewindykacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Książkę napisała wspólnie z Włodzimierzem Kalickim. Wybierają się z tą książką w lutym do Poznania. Będzie więc okazja do spotkania, rozmowy i poznania osobiście autorów. A temat, przyznacie Państwo, jest fascynujący.